Piąty rozdział drugiej Księgi Królewskiej opisuje historię Naamana. Mówiliśmy już o Naamanie poprzednim razem. Z początkowych wierszy piątego rozdziału dowiedzieliśmy się, że był on dowódcą wojsk króla Aramu i że cieszył się szacunkiem zarówno króla, jak i podwładnych. Był bowiem człowiekiem dzielnym i prawym. Człowiek ten przeżywał jednak osobistą tragedię. Zachorował na trąd. W tamtym czasie była to choroba nieuleczalna. Wśród swoich sług rodzina Naamana miała młodą dziewczynę żydowską, od której Naaman dowiedział się, że w Izraelu jest prorok, który mógłby go uzdrowić. Naaman postanowił wyruszyć do Samarii, gdzie według słów dziewczyny przebywał prorok. Król Aramu zaopatrzył Naamana w list polecający do króla Izraela, ale ten po przeczytaniu listu powiedział: czy ja jestem Bogiem, że oczekuje się ode mnie, że uwolnię człowieka od trądu? Z pewnością król Aramu szuka zaczepki ze mną. Jednak wieść o przybyciu chorego na trąd dostojnika Aramejczyków dotarła do Elizeusza. Prorok polecił powiedzieć królowi izraelskiemu: niechże przyjdzie on do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu. Dalszą historię poznajemy, czytając kolejne wiersze piątego rozdziału. Przeczytajmy 9 i 10 wiersz. Naaman przyjechał więc swymi końmi i swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Elizeusz zaś kazał mu przez posłańca powiedzieć: idź, obmyj się 7 razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio, i staniesz się czysty. Naaman był dostojnikiem Aramu, dowódcą wojsk aramejskich, które odnosiły od dłuższego czasu zwycięstwa nad Izraelitami. Był osobą numer 2, zaraz po królu, w potężnym państwie, które graniczyło z Izraelem od północy i było o wiele silniejsze niż rozbity na 2 królestwa, osłabiony wewnętrznymi konfliktami Izrael. Naaman mógł się więc spodziewać godnego przyjęcia ze strony izraelskiego proroka. Tymczasem Elizeusz nawet nie wyszedł, aby się z nim przywitać. Przez swojego posłańca przekazał Naamanowi polecenie: idź, obmyj się 7 razy w Jordanie, a będziesz czysty. Jak aramejski dostojnik zareaguje na taką nieuprzejmość izraelskiego proroka? Przeczytajmy. Rozgniewał się Naaman i odszedł ze słowami: przecież myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia Pana, Boga swego, poruszy ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd. Naaman rozgniewał się, jak czytaliśmy. Poczuł się poniżony, zlekceważony. Miał swoją dumę, która nie pozwalała mu na przyjęcie dziwnej rady proroka. Bóg zamierzał uwolnić Naamana nie tylko od trądu, ale także od dumy i pychy. Każdy człowiek jest w gruncie rzeczy pyszny. Każdy z nas jest skoncentrowanym na sobie egoistą, mającym o sobie wysokie mniemanie. By nas przemienić, Bóg musi najpierw uświadomić nam naszą pychę. Pycha jest jedną z tych cech człowieka, których Bóg nie może tolerować. Bóg wręcz nienawidzi pychy. Jak to, możemy zapytać? Czy Bóg, o którym Biblia mówi, że jest miłością, może nienawidzić? A jednak Biblia pisze także o nienawiści Boga. Nie można kochać dobra, nie mając w nienawiści zła. Gdybyśmy zobaczyli wściekłego psa, który biegnie, żeby ugryźć nasze dziecko, to im bardziej kochamy nasze dziecko, tym mocniej znienawidzimy owego psa. Jest prawdą, że Bóg kocha człowieka, ale jest też prawdą, że Bóg nienawidzi grzechu. Grzechu, który niszczy człowieka. A pycha jest tym, co tkwi u źródła grzeszności człowieka. Pycha nie pozwala człowiekowi na dostrzeżenie swojej mizerii i na otwarcie się na Bożą pomoc. Dlatego Bóg nienawidzi pychy, pychy tkwiącej w człowieczym sercu. W biblijnej księdze przypowieści czytamy o 7 rzeczach, których Bóg nienawidzi. Na początku tej listy znajdujemy takie słowa: 7 rzeczy w nienawiści ma Pan. 7 rzeczy budzi u niego odrazem: wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, co wylały niewinną krew, serce, knujące złe plany, nogi, co biegną prędko do zbrodni, świadek fałszywy, co kłamie, i ten, kto wznieca kłótnie wśród braci. Na początku tej czarnej listy mowa jest o wyniosłych oczach, o wyniosłym spojrzeniu, czyli o pysze. Bóg nienawidzi pychy, tak samo jak morderstwa, kłamstwa czy oszustwa. W Nowym Testamencie czytamy w liście Jakuba: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. W Księdze Przysłów, w rozdziale 16 czytamy, że duch pyszny poprzedza upadek, a w rozdziale 11, że gdy przychodzi wyniosłość, nadchodzi i hańba, bo u ludzi skromnych jest mądrość. I w końcu w 29 rozdziale Księgi Przypowieści czytamy: Człowieka poniża jego pycha, pokorny zdobędzie uznanie. W świetle tych wypowiedzi Biblii łatwiej jest nam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Bóg nienawidzi pychy. Pycha uniemożliwia człowiekowi uświadomienie sobie stanu, w jakim się znajduje, jako grzesznik. Grzech, bunt przeciwko Bogu, rozpoczął się od pychy. Pychy, która zrodziła się w sercu najwspanialszego z aniołów, Jurczenki. To najpiękniejsze z Bożych stworzeń zapragnęło być równym Stwórcy. Teraz ta najinteligentniejsza istota stworzona przez Boga jest największym wrogiem Stwórcy. Szatan, zwodząc ludzi, rozbudził i w ich sercu pychę. Człowiekowi wydaje się, że jest w stanie sam poradzić sobie w życiu, sam najlepiej je poukładać. Człowiekowi wydaje się, że jest kimś wielkim, kimś samowystarczalnym. Znamy hasło: człowiek miarą wszechrzeczy. Pycha ludzka bierze się z egoizmu i z braku uświadomienia sobie swojego rzeczywistego stanu. Ludzkie mniemanie o sobie jako o kimś większym niż się jest w rzeczywistości dobrze scharakteryzował pewien myśliciel, mówiąc, że najbardziej korzystne byłoby dla kupca kupienie człowieka po cenie, jakiej jest wart, a sprzedanie go po cenie, na którą zasługuje on według własnego mniemania. Pycha człowieka przeciwstawia się odczytaniu i poddaniu się Bożej woli. Boży plan zbawienia jest jedyną odpowiedzią na ludzką pychę. Bóg niczego nie oczekuje od człowieka, jedynie uniżenia się, pokory. Apostoł Paweł po spotkaniu z Jezusem powiedział: Wszystko uważam za stratę wobec najwyższej wartości, jaką jest poznanie mojego Pana, Chrystusa Jezusa. Wszystko porzuciłem i uznałem za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Paweł był przedtem gorliwym, dumnym ze swojej religii faryzeuszem. Wyrzekł się swojej dumy. Wyrzekł się wszystkiego, czym był do tej pory. Oddał ster swojego życia Jezusowi. Pycha człowieka przeszkadza mu w nawiązaniu bliskiej, zbawiennej więzi z Jezusem Chrystusem. Drogi przyjacielu, nie możesz być pysznym, jeśli chcesz uznać Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela. Jeśli chcesz zaufać Chrystusowi, musisz zgodzić się na to, że cała twoja duma, całe twoje wysokie mniemanie o sobie legnie w gruzach. Czy przeżyłeś już taki moment w swoim życiu? Jeśli tak, napisz do nas i opowiedz nam o tym. Będzie to dla nas wielką radością, jeśli poznamy twoją drogę wyzbycia się pychy i odnalezienia bezpieczeństwa i szczęścia w pełnej miłości więzi z Jezusem Chrystusem. Wróćmy do historii Naamana. Historia ta jest jedną z najlepszych biblijnych ilustracji tej prawdy, że człowiek musi wyzbyć się swojej pychy, żeby Bóg mógł go przygarnąć i oczyścić, zbawić i uszczęśliwić. Naaman był nietuzinkowym człowiekiem i Biblia wymienia wszystkie jego zalety. Był dzielny, prawy, ceniony przez przełożonych i przez podwładnych, oddał wielkie zasługi dla swego kraju, ale przy tym wszystkim był trędowaty. Mówiliśmy już o tym, że trąd symbolizuje w Biblii grzech. Grzech jest trądem duszy. Każdy z nas jest w duchowym sensie trędowaty. Bóg pragnął uzdrowić nie tylko ciało Naamana, ale także jego duszę. Pragnął uwolnić go od trądu, ale także od pychy. Naaman musiał jednak uwierzyć, zaufać Bożemu prorokowi. Jedynie wiara w Boże Słowo przynosi uzdrowienie, zbawienie. Naaman, gdy Elizeusz polecił mu zanurzyć się 7-krotnie w Jordanie, w pierwszej chwili obruszył się. Czytamy, jak zdenerwowany pyta, wiersz 12. Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich wykąpać i być oczyszczonym? Pełen gniewu zawrócił, by odejść. Gdybyśmy odwiedzili Damaszek i mogli pospacerować nad rzekami, które dziś noszą inne nazwy, ale są tak samo czyste i malownicze, jak wtedy, musielibyśmy w jednym przyznać rację Naamanowi, że są one piękniejsze niż Jordan. Jordan jest w porównaniu z nimi małą, błotnistą rzeczką. Naaman zapytał, dlaczego miałbym się zanurzać w Jordanie? Przecież w moim rodzinnym kraju są piękniejsze i czystsze rzeki. Tu znowu możemy dostrzec pewien ważny, symboliczny obraz. Wielu ludzi pyta dzisiaj, dlaczego mielibyśmy uwierzyć w krzyż Chrystusa? Czy tak właśnie mamy zyskiwać dla siebie zbawienie? Przez wiarę w to, że tam, na wzgórzu Golgoty, w tak haniebnych okolicznościach, zmarł Zbawiciel, Jezus, ale innej drogi nie ma. Może wolelibyśmy zrobić wiele innych, szlachetnych, pięknych, lepszych w naszym mniemaniu rzeczy, niż po prostu uwierzyć w to, że na krzyżu Jezus oddał życie z naszego powodu, ale Bożą drogą dla nas jest ukorzenie się pod krzyżem Chrystusa, uznanie, że to z powodu naszej grzeszności musiał umrzeć Boży Syn. Zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób słudzy Naamana przekonywali go, by nie odrzucał rady proroka. Lecz słudzy jego przybliżyli się, czytamy, i przemówili do niego tymi słowami. Gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. Tak, czasem droga zbawienia wydaje się nam zbyt prosta. Jak to? Wystarczy uwierzyć? Przyjąć Boży dar? Ale ja wolałbym zrobić coś wielkiego, coś niezwykłego. Coś, czym mógłbym sobie zasłużyć na zbawienie. Nie, drogi przyjacielu. Nie jesteśmy w stanie zrobić niczego, czym moglibyśmy zasłużyć sobie u Boga na zbawienie. Musimy po prostu zaakceptować Jego plan zbawienia. Musimy przyjąć Jego cudowną łaskę, jako wolny, niezasłużony przez nas dar. Musimy z wiarą zanurzyć się w Jego miłości. Odszedł więc Naaman i zanurzył się 7 razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. Naaman został oczyszczony, uwolniony od trądu, ale nie tylko od trądu ciała, także od trądu duszy. Czytamy dalej. Wtedy wrócił Naaman do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc, oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem, a teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od Twego sługi. Naaman wyznaje, że tylko Bóg Izraela jest prawdziwym, żywym Bogiem i chce jakoś wyrazić Bożemu prorokowi swoją wdzięczność. Mówi, teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od Twego sługi. On zaś odpowiedział, na życie Pana, przed którego obliczem stoję, nie wezmę niczego. Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman rzekł, jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą Twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd sługa Twój nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu. To jedynie niech Pan Bóg tylko przebaczy Twemu słudze. Kiedy Pan mój wchodzi do świątyni Rimona, aby tam oddać pokłon, opiera się na moim ramieniu. Wtedy i ja muszę oddać pokłon w świątyni Rimona, podczas gdy on oddaje pokłon. Tę jedynie czynność niech Pan Bóg przebaczy Twemu słudze. Elizeusz zaś odpowiedział, idź w pokoju. Elizeusz nie chciał przyjąć nagrody za to, czego dokonał Bóg. Naaman zrozumiał to. Przyrzekł Elizeuszowi, że odtąd oddawał będzie cześć tylko Panu, żywemu Bogu, i odjechał. Kiedy odszedł od niego szmat drogi, Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, powiedział sobie: oto mój pan oszczędził tego Aramejczyka Naamana, nie przyjmując od niego rzeczy, które przyniósł. Na życie pana, pobiegnę za nim i wezmę od niego cośkolwiek. I pobiegł Gehazi za Naamanem. Kiedy Naaman ujrzał, że biegnie za nim, wyskoczył z wozu na jego spotkanie i powiedział: czy wszystko idzie dobrze? Odpowiedział Gehazi: dobrze. Pan mój polecił mi powiedzieć: w tej oto chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z góry Efraima, uczniowie proroków. Daj mi, proszę, jeden talent srebra i dwa ubrania zamienne. Odpowiedział Naaman: racz przyjąć dwa talenty. Nalegał na niego, zawiązał dwa talenty srebra w dwóch workach, do tego dwa ubrania zamienne i wręczył dwom swoim sługom, którzy to nieśli przed nim. Chciwość i kłamstwo — oto grzechy Gehaziego. Sługa proroka wymyślił piękną historyjkę o dwóch młodych uczniach prorockich, którzy potrzebują pomocy, a oto co zrobił z wyłudzonym darem. Kiedy przyszedł do Ofelu, Gehazi odebrał te rzeczy z ich rąk i złożył w domu. Następnie odprawił mężów, którzy odeszli. Sam zaś poszedł i stawił się przed swoim panem, a Elizeusz zapytał go: skąd ty idziesz, Gehazi? Odparł: sługa twój nigdzie nie wychodził. Jedno kłamstwo pociąga za sobą drugie. Gehazi okłamał Naamana, a teraz musi okłamywać Elizeusza, ale nie uda mu się okłamać Boga, Bożego proroka, bo po prostu Bóg nie da się okłamać, także jego prorok. W końcowym fragmencie 5 rozdziału 2 Księgi Królewskiej czytamy o Bożym wyroku dla Gehaziego. Wyrok ten przekazał prorok Elizeusz. Czy teraz jest czas brać srebro, aby nabywać ubrania, drzewa oliwne, winnice, drobne i duże bydło, niewolników i niewolnice? Nie. Trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. Gehazi więc oddalił się od niego, biały od trądu, jak śnieg. Chciwość i kłamstwo to takie same grzechy jak duma i pycha. Grzech, trąd naszej duszy, jest chorobą śmiertelną. Tylko oczyszczające dotknięcie żywego Boga może nas uleczyć i dać nam życie, i to wieczne życie. Następny, 6 rozdział, rozpoczyna się opisem kolejnego cudu dokonanego przez Elizeusza. W początkowych wersetach tego rozdziału czytamy: uczniowie proroków powiedzieli do Elizeusza: oto miejsce, w którym my z tobą mieszkamy, jest za ciasne dla nas. Chcemy iść nad Jordan i niech każdy stamtąd weźmie jedną belkę, abyśmy urządzili sobie schronienie, gdzie moglibyśmy zamieszkać. Odpowiedział: idźcie. Pierwsza rzecz, jaką powinniśmy tu odnotować, to fakt, że Elizeusz mieszka razem z uczniami prorockimi. To, że w tej szkole proroków zrobiło się ciasno, zostało spowodowane z pewnością popularnością Elizeusza i jego obecnością w szkole, którą moglibyśmy porównać do dzisiejszej szkoły biblijnej. O serdecznych relacjach Elizeusza z młodymi uczniami prorockimi świadczy to, że do niego udają się oni z problemem, który ich nurtuje, i zapraszają go do wzięcia udziału w akcji, którą planują. Ktoś odezwał się: racz, proszę, iść razem ze sługami twoimi. Odpowiedział: pójdę. I poszedł z nimi. Przyszedłszy nad Jordan, ścinali drzewa. Uczniowie postanowili sami rozbudować szkołę i Elizeusz zachęcił ich do tego. Dołączył do nich, gdy go o to poprosili. Zarówno pełne inicjatywy zachowanie uczniów, jak i przyjazna, zachęcająca postawa Elizeusza może być dobrym przykładem dla dzisiejszych uczniów i nauczycieli. Przy ścinaniu drzewa wydarzył się jednak drobny wypadek. W wierszu 5 czytamy: wówczas jednemu z nich przy ścinaniu pnia siekiera wpadła do wody. I zawołał on: ach, panie, i to jeszcze pożyczona. Wydaje się, że to drobna sprawa. Jednak dla tego ubogiego chłopca, który pożyczył od kogoś siekierę, był to wielki problem. Bóg troszczy się o wszystkie problemy, które występują w naszym codziennym życiu. i nie ma dla Niego zbyt małej sprawy, która by dla nas stanowiła problem, a Jego by nie obchodziła. Zresztą, które z naszych spraw są dla Boga, Stwórcy Wszechświata, wielkie? Elizeusz, Boży prorok, z troską podszedł do problemu młodego ucznia. Postanowił mu pomóc, a jednocześnie czegoś go nauczyć. Zapytał, czy możesz mi wskazać miejsce, w którym twoja siekiera wpadła w wodę? Elizeusz, będąc prorokiem, nie potrzebował wskazówki ucznia, by dowiedzieć się, gdzie leży siekiera, pomimo że błotniste dno Jordanu z pewnością ją ukryło. Ale chciał nauczyć chłopca, że nie można być beztroskim. I uczeń zdał egzamin. Potrafił wskazać dokładnie miejsce, w którym spoczywała jego siekiera. Dalej czytamy. Lecz mąż Boży zapytał, gdzie upadła. On zaś wskazał mu miejsce. Wtedy odłupał kawał drewna, wrzucił tam i sprawił, że siekiera wypłynęła. I powiedział, wyjmij ją sobie. On zaś, wyciągnąwszy rękę, chwycił ją. Był to oczywisty cud. Cud niezwykły, bo żelazo nie może wypłynąć na powierzchnię wody, gdyż jest od niej cięższe. Bóg w tym przypadku powstrzymał na chwilę prawa fizyki, jak gdyby wyłączył na moment siłę ciążenia. Nie był to jakiś spektakularny, sensacyjny cud. Nie było tam tłumów, nie było dziennikarzy. Bóg pochylił się nad biednym chłopcem, który był zmartwiony, bo zatonęła mu siekiera, którą od kogoś pożyczył. Drogi przyjacielu, nie troszczmy się o nasze małe i wielkie sprawy. Bóg troszczy się każdego dnia o nasze bezpieczeństwo. Jakże wspaniałym i pełnym miłości jest nasz Pan.